Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dzień dobry, Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o Korei Północnej i myślę, że też wszystkich rzeczach, które z Koreą Północną są związane. Moim gościem jest dr Marceli Burdelski. Witam serdecznie. W tej chwili Kolegium Jagiellońskie w Toruniu.
Tak, tak, ale też inne uczelnie w Polsce, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, także i Towarzystwo Azji i Pacyfiku.
Oczywiście to jest trochę tak, że o Korei najczęściej mówimy, bo wystrzelono jakąś rakietę albo przeprowadzono kolejną próbę atomową. Tym razem nie jestem pewien, czy dokonano politycznej zbrodni, czy to, co zdarzyło się w Malezji, to jest coś, co jest w stylu, który odpowiada walce o władzę w Korei Północnej?
To jest bardzo trudne pytanie, gdyż w tej chwili mamy kilka hipotez, które postawiono. Intensywne śledztwo prowadzi policja malezyjska i służby specjalne tego kraju. Natomiast przy okazji zaczynają się tuż już pewne wojny polityczne. Szczególnie dotyczy to stosunków malezyjsko-północno-koreańskich. Sam Kim Jong-nam wielokrotnie deklarował, że nie ma ambicji starania się o władzę. Zresztą ojciec go wykluczył, stawiając na Kim Jong-una, który obecnie sprawuje najwyższe funkcje w państwie. Jest przewodniczącym Komisji Spraw Państwowych i pierwszym sekretarzem Północno-Koreańskiej Partii Pracy.
A jak to się stało wtedy, kiedy dorastali synowie poprzedniego przywódcy, że ten trzeci w kolejności, tak dobrze mówię, objął władzę? Znaczy, po pierwsze, dość zaskakujące, że mamy do czynienia z dynastią, ale jeśli już mamy do czynienia z dynastią, przywykliśmy, że najstarsi synowie dziedziczą władzę.
W historii bywało różnie, szczególnie właśnie w sąsiednich Chinach, które można powiedzieć, że Korea zawsze była takim odbiciem tych wielkich Chin. Problem polegał na tym, że trzej synowie Kim Jong-ila są z różnych matek. Matka Kim Jong-nama, He Se-rim, była aktorką, zresztą notabene pochodzącą z Korei Południowej, i ona zagrała w słynnym filmie północno-koreańskim Kwiaciarka. Później jej relacje z Kim Jong-ilem się popsuły. Ostatnie lata spędziła w Moskwie, gdzie zmarła w latach 90. Natomiast matka Kim Jong-una w ogóle jest Koreanką z Japonii i też ze środowiska, bym powiedział, artystycznego. Żona jego, Kim Jong-una, Ri Sol-ju, była frontmenką zespołu Moran Bon, który w Korei Północnej słyszy ich się wszędzie. Także to jest też może z częścią w ogóle życia Kim Jong-ila, który dużo czasu spędzał w studio filmowym. Można powiedzieć, reżyserował filmy północno-koreańskie, nawet porywał aktorów z południa, żeby one były i reżyserów na lepszym poziomie.
To skłonność do, jakby to powiedzieć, działalności artystycznej, czy też do świata artystycznego. Ale już mówiąc całkiem poważnie, mamy do czynienia z krajem, który z jednej strony jest takim uosobieniem tego wroga demokracji numer jeden. Czyli takiego kraju, który jest jakby zaprzeczeniem tego wszystkiego, co przez wiele lat uważano za wartości demokratyczne. Mamy taką do czynienia z taką dyktaturą, która trochę czasami przypomina pewną parodię samej siebie, ale pytanie, czy to jest nasz obraz, czy w rzeczywistości nie mamy do czynienia też z pewnym uproszczeniem mówiącym o tym, że Korea Północna jest takim łatwym do opisania wrogiem świata demokratycznego, w związku z tym dość często właśnie wystarczy tylko powiedzieć, że miliony ludzi wiecują na ulicach i popierają swojego przywódcę, żeby troszeczkę, jakby to powiedzieć, wyśmiać tę całą historię.
Problem tkwi w całym, byśmy powiedzieli, modelu północno-koreańskim, który, no teoretycznie to jest socjalizm, ale on się bardzo różni od tego, co na przykład myśmy przeżywali przez minione lata. No, można powiedzieć, że ktoś to nazwał totalitaryzmem spełnionym. W tym sensie tutaj mamy trzy elementy. Jedne to jest tradycyjny system neokonfucjański, znowu wzięty z Chin. Drugie, azjatycki, brutalny despotyzm. No i elementy też, prawda, stalinizmu, które no, ojciec, znaczy dziadek Kim Il-sung, Kim Il-sen zaprowadzał w latach 50. i 60. No i z tego powstał model takiego społeczeństwa, które może tylko funkcjonować w izolacji od świata zewnętrznego i Koreańczycy Północni są poddawani od dziecka, od przedszkola bezwzględnej, byśmy powiedzieli, socjalizacji i polityzacji. No, z przygotowaniem do pełnienia określonych ról. I ja myślę, że właśnie te wiece poparcia, czy fanatycznie bijący brawo, to jest prawdziwe. Oczywiście jakieś jednostki też w pewnym momencie widzą, że tak naprawdę no, dzieją się rzeczy, o których się prawda nie ma pojęcia i że to w sumie zmierza jednak do złego, prawda, finału. No trzeba, mówiąc o Korei Północnej, trzeba pamiętać, że jest to naród sztucznie podzielony. No tak się historia złożyła, że Korea, ofiara kolonializmu japońskiego, no po wojnie, no tak jak my żeśmy trafili w objęcia, prawda, Józefa Stalina i Związku Radzieckiego, to tak, no tymczasowy podział na dwie okupacje, amerykańską i sowiecką, no zakończył się trwałym podziałem, najpierw straszliwą wojną, która no właściwie zmiotła z ziemi miasta koreańskie i zginęło wielu ludzi, no tworząc też, prawda, mur, no bo każda wojna przynosi ofiary, no w efekcie nienawiść. No i tak to trwa. No mamy do dzisiaj nawet wojna koreańska nie jest zakończona, ona trwa. Mamy tylko traktat o rozejmie, na mocy którego wyznaczono linię demarkacyjną i strefę zdemilitaryzowaną. 240 kilometrów długości na lądzie, po 2 kilometry z każdej strony, gdzie tylko strony wojujące, no bo ciągle Organizacja Narodów Zjednoczonych jest stroną wojującą i 16 państw, no w tym w okresie końcowym wojny koreańskiej proporcje walczących żołnierzy były po 90% Stany Zjednoczone i Chińczycy, którzy występowali pod nazwą Chińskich Ochotników Ludowych. Czyli mamy dowództwo ONZ. No, paradoksem jest też to, że Korea Południowa nie podpisała traktatu o rozejmie, gdyż ówczesny prezydent chciał prowadzić wojnę dalej, no i dojść do rzeki Amnogang-Jalu i zjednoczyć Koreę w pełni. No ale w tej chwili właśnie uczestniczą w działaniach tych, no co się bardzo nie podoba północy. Z drugiej strony stroną wojującą jest Koreańska Armia Ludowa i Chińscy Ochotnicy Ludowi, którzy zawiesili na prośbę północy w 1993 roku swoje członkostwo na straży tego rozejmu. Stoi Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych. Strona ONZ zaprosiła Szwecję i Szwajcarię, a strona Koreańskiej Armii Ludowej i Chińskich Ochotników Ludowych zaprosiła Polskę i Szwajcarię. Po zmianach realiów politycznych w Europie i zmianie systemowej w Polsce Korea Północna dążyła do podważenia w ogóle całego systemu rozejmowego, no w tym też wyrzucenia Polski i Czechosłowacji. Po rozpadzie, prawda, po tym aksamitnym rozwodzie Czechów i Słowaków i utworzenie oddzielnych państw, po prostu Ukraińczycy północni stwierdzili, że Czechosłowacja nie istnieje i nie mają podstaw do pobytu. Oni to grzecznie przyjęli. Natomiast polska delegacja została brutalnie, najpierw różnymi takimi metodami jak odcięcie prądu, zakończenie dostaw żywności, no wyrzucono nas z naszego obozu w północnej części strefy zdemilitaryzowanej i 9-osobowa nasza delegacja do KNPN musiała przez Pekin udać się do kraju. Ale rząd polski podjął wówczas decyzję, że kontynuujemy misję poprzez Koreę Południową i w tej chwili szef misji, to jest obecnie pan pułkownik Andrzej Rożyński i zastępca pułkownik Molenda. Dwa razy w roku są takie zasadnicze posiedzenia i jeszcze są dwa spotkania w składzie zastępca i sekretarz delegacji.
Aż trudno uwierzyć, że tyle lat po tym krwawym konflikcie, przypomnijmy, że skończył się on na początku lat 50.
Znaczy właściwie... w 53 roku 27 lipca.
No właśnie, mamy do czynienia z sytuacją, w której właściwie zamrożono ten konflikt i on, jakby to powiedzieć, zresztą jest, jak rozumiem, dla Korei Północnej, ale też do pewnego stopnia dla Korei Południowej. Bardzo ważnym elementem ich jakby współczesnej politycznej perspektywy. Czy pan jak patrzy na to, co dzieje się wokół tych dwóch krajów? Bo przypomnijmy, że mamy do czynienia z właściwie niewyobrażalnym wzrostem gospodarczym Korei Południowej, który nastąpił od końca tego konfliktu. Z kraju, który był zniszczony przez wojnę i kraju relatywnie biednego. Stał się on jednym
Był na poziomie Afganistanu w roku 61. Korea Południowa miała o połowę niższe PKB na jednego mieszkańca, gdyż na północy to było $200, na południu 100. No i tu jest zasługa generała prezydenta Park Chung-hee, który dokonał tak zwanego cudu nad rzeką Han. No wezwał, prawda, generałów, postawił ich na baczność, mówi: zdejmijcie mundury, założycie firmy. No państwo dało pieniądze, no i w ten sposób powstały trzebole, takie jak LG, które no, Deu w pewnym momencie było bardzo silne, ale zbankrutowało. To już są też właśnie elementy typowo koreańskich działań. Także mamy, no, w tej chwili Republika Korei jest 11. gospodarką świata.
No ale jak patrzymy właśnie na tę Koreę Południową, to mamy jakby zupełnie nową perspektywę. Z drugiej strony z kolei od lat 90. nastąpiła niewyobrażalna też przemiana Chin, które są dzisiaj drugą gospodarką świata. Są krajem, który się bardzo zmienia i który też jakby jako punkt odniesienia dla Korei Północnej zupełnie jakby zmienił się od czasów rewolucji kulturalnej i tego, co jeszcze mogło być tym elementem wspólnym pomiędzy Koreą Północną a właśnie Chinami. Czy pan nie ma wrażenia, że w tym sensie także ta pewna anachroniczność Korei Północnej się no, znacznie bardziej stała wyraźna od momentu, kiedy te dwa jakby punkty odniesienia, czyli południe i Chiny, tak bardzo się zmieniły?
Ja się zgadzam w pełni z tym zdaniem. Kiedy, prawda, jeszcze po wojnie koreańskiej ochotnicy, znaczy wojsko chińskie jeszcze stacjonowało tam kilka lat, i te relacje no, były bardzo bliskie. Chińczycy udzielali gigantycznej pomocy Północnej Korei. Nawet mówiono, że Korea Północna i Chiny są, prawda, tak jak dziąsła i zęby, czyli tak mocno połączone. No, dzisiaj tego po prostu już nie ma. Dla Chin, które no, szukają pokojowego otoczenia, i no, nie chcą konfliktów na granicy. No, z Korei Północnej przychodzą tylko kłopoty, bo uciekinierzy, którzy tam nielegalnie pracują, no, mają kłopot potem, co z tym w ogóle fantem zrobić, gdyż Chiny oficjalnie nie uznają żadnych, prawda, uchodźców politycznych czy ekonomicznych. I no, dzisiaj szacuje się, że 150 tysięcy Koreańczyków Północnych przybywa szczególnie w prowincji Chilin i gdzie czy Heilongjiang, na tych terenach właśnie, gdzie też są Są po prostu jednostki autonomiczne zamieszkałe przez Koreańczyków od lat. I no, dla Chin to jest dzisiaj problem, gdyż Chiny absolutnie nie godzą się na ten program nuklearny, który realizuje Kim Jong-un. A trzeba pamiętać, że po objęciu władzy przez niego przez te 5 lat Korea Północna dokonała 3 prób nuklearnych i 36 prób rakietowych. No to jest w ogóle wręcz postęp w tej zakresie. No i to Chiny po prostu denerwuje. Także wprawdzie prezydent Trump niedawno mówi, że to Chiny mają wpływ na Koreę Północną.
I mają zrobić porządek z Koreą.
I że Chiny mają z Koreą Północną zrobić porządek. Tylko ja mówię przy moich... ja to kilka razy w roku jestem w Chinach i też raz w roku zawsze w Pjongjangu. To Chińczycy no, szukają, prawda, sposobu rozwiązania. No, mówiło się nawet, że ten wujek Chan Son-taek, prawda, który został zlikwidowany, mąż siostry Kim Jong-ila, też osoby bardzo ciekawej, mówiło się o likwidacji dużej frakcji prochińskiej i tych związkach Chan Son-taeka z Chinami. No, na razie Chiny praktycznie, no jedna rzecz, chyba chcą zmusić system północno-koreański do uległości, gdyż no Korea Północna zarabiała na eksporcie węgla do Chin i Chiny podjęły decyzję, w tej chwili nie przyjmują tych transportów węgla. Tu jest jeszcze problem też, dlaczego sankcje. Mamy 3 rezolucje i one są bardzo ścisłe. Praktycznie już do Korei Północnej nie można nic sprzedawać. Dlaczego te towary przejeżdżają? Bo właściwie tylko granica lądowa jest z Chinami. No ale to jest kwestia ułomności natury ludzkiej. No, te transakcje się odbywają gotówkowo i 2 strony, prawda, zarabiają. Tak jak teoretycznie, prawda, też Ukraina dzisiaj, prawda, oficjalnie nie sprzedaje bursztynu, a w Gdańsku on jest. No, czyli też mamy jakieś elementy przemytu, prawda, i czarnego rynku.
Gdy patrzymy na Koreę Północną, to mówi pan o tym, że właściwie nie ma ona racji bytu w tym sensie, że właściwie jej wymiara handlowa jest niezwykle nieduża. No ale czy to jest dowód na to, nie, że zbudowaliśmy autarkię, że mamy do czynienia z krajem, który jest zupełną autarkią?
Nie, on nie jest autarkią, tylko on działa po prostu w szarej strefie. W tej chwili Północna Korea eksportuje za 6 miliardów dolarów. To jest wzrost w porównaniu gdzieś tak sprzed 10 lat. No wtedy mieli 2,5 miliarda. Oczywiście partnerem handlowym podstawowym są Chiny mimo sankcji, gdyż no tak samo, jeżeli chodzi o import, gdyby Chińczycy wstrzymali dostawy paliwa, no i Rosja też jest tutaj bardzo liczącym się. A jeszcze jeżeli chodzi o geopolitykę, to Chiny, prawda, stosują tradycyjną politykę cesarską i mają, no mieli super stosunki z Koreą Południową, popsuło się wszystko, kiedy Amerykanie, prawda, no już będą niedługo instalować ten system rakietowy TAD, tych bardziej inteligentnych, lepszy system rakietowy nowych patriotów. I to spowodowało, że stosunki, prawda, północ, znaczy południe Chiny się ochłodziły. Natomiast strategia jest taka, no nie chcą zjednoczonej, antykomunistycznej, demokratycznej Korei, żeby amerykańskie wojska pojawiły się przy granicy chińskiej. Stąd jest to tradycyjna chińska polityka. Bym powiedział, że jednego dnia, prawda, mówi się to, drugiego to i robi się i utrzymuje. No ja myślę, że teraz jest bardzo ważny moment też tego kryzysu politycznego w Korei Południowej, związanej z panią prezydent, która no, miała naprawdę wysokie notowania. Korea Południowa bardzo dobrze rozwijała się gospodarczo. No i nagle, prawda, wyszły sprawy związane z jej właściwie przyjaciółką, kimś jak członek rodziny, gdyż no, pani Pak, mimo że ojciec, prawda, był prezydentem, a mama pierwszą damą, no, miała bardzo nieszczęśliwe życie, gdyż mamę zabił, prawda, terrorysta, no, Japończyk działający na zlecenie wywiadu Korei Północnej, ją zasztyletował. Natomiast no, ojciec zginął zabity przez szefa służb koreańskiej CIA. No, po prostu na przyjęciu on wyjął pistolet i strzelił mu w głowę. No, tragiczny mord. No i ona, a ojciec tej wróżki, Choi Chun-sil, no, był twórcą, no, my mówimy sekty, ale w Korei właśnie takich kościołów jest bardzo dużo i to nie jest postrzegane pejoratywnie. I ona po tym ojcu te różne właśnie takie cechy wróżbitki odziedziczyła. To już też były różne żarty, że pani prezydent właśnie opierała się na jej wróżbach. No, praktyka jest taka, że pani Choi Chun-sil wyprowadziła 83 miliony dolarów z urzędów państwowych, no i z koncernów, no szczególnie z Samsunga. Obecnie prezes Samsunga został aresztowany, gdyż no, te pieniądze, które trafiały do fundacji pani Choi, po prostu ona się dzieliła. Zresztą łapówki to jest w ogóle grzech całej Azji Wschodniej, nie tylko Korei, bo także Chin i Japonii. Tu znowu mamy system konfucjański, gdyż w systemie konfucjańskim przywódca jest jeden i on, prawda, jak ojciec dzieci, dba o nie, je ochrania, a dzieci są wdzięczne i dają wyraz swojej wdzięczności.
No właśnie, Marceli Burdelski jest moim rozmówcą. Rozmawiamy o Korei. Zaczęliśmy od Korei Północnej, teraz żeśmy się przenieśli trochę na południe i mówiliśmy o tamtejszej kobiecej wersji Rasputina, bo chyba mamy z podobnym zjawiskiem. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy, porozmawiamy też o wielkiej polityce związanej z Koreą Północną i z tym, co tak naprawdę w związku z tym krajem może zdarzyć się w Azji i w całym świecie.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dziś konsekwentnie przenieśliśmy się do Azji. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o Chinach, dziś o Korei. I to nie tylko tej Korei Północnej, której często mówimy z okazji zarówno prób atomowych, jak i prób rakietowych. A ostatnio w związku z tajemniczym zabójstwem najstarszego z dynastów tamtejszej dynastii Kimów, który kilkanaście lat temu został pozbawiony władzy, a być może teraz zabity przez swojego młodszego, przyrodniego brata. A równocześnie rozmawiamy o Korei Południowej, która przeżywa swoje kłopoty, kłopoty z prezydenturą. Czy kłopoty Korei Południowej mogą mieć wpływ na to, co dzieje się w Korei Północnej? Czy mówiąc najkrócej, Korea Północna może wykorzystać te chwile słabości rządów na południu?
Porażka pani prezydent Park Geun-hye wpływa też na przesunięcie, prawda, wektorów w polityce południowo-koreańskiej, gdyż 13 marca już Najwyższy Trybunał Konstytucyjny, Sąd Konstytucyjny, tak on się nazywa w Korei, ogłosi wyrok w sprawie impeachment. No, jest przesądzone, że on będzie pozytywny, że pani Park zostanie usunięta z urzędu i wtedy odbędą się przedterminowe wybory. Normalnie jej kadencja trwałaby do 25 lutego 1918 i wybory odbyłyby się w grudniu. I w tej chwili w sondażach prowadzi Moon Jae-in. On poprzednio przegrał wybory z panią Park, ale on zupełnie reprezentuje trochę inną opcję polityczną, bardziej łagodniejszą do północy. Bywał w Pjongjangu, spotykał się z Kim Jong-ilem. Także tutaj możemy też oczekiwać, oczywiście to nie będą takie zmiany, żeby Republika Korei, Korea Południowa, prawda, poddała się i zrobiła jakieś głupie rzeczy, bo doświadczeń mają bardzo wiele, natomiast uważają, tą koncepcję bonanzy politycznej. No bonanza to pamiętamy film amerykański, serial, który no, był takim jaskółką, prawda, zachodniego świata w polskiej telewizji w latach 60. Chodzi o to, że bonanza jest to jakieś miejsce, gdzie jest złoto. No i tam do tego, no i stąd ona powiedziała, że jeżeli nastąpi zjednoczenie, to w oparciu o bogactwa Korei Północnej, Korea jeszcze bardziej się rozwinie. No taka była koncepcja. No i zakładali mocne też parcie na zjednoczenie. Także jeszcze są inni kandydaci. Do tego czasu wiele minie. No zobaczymy, czy jakiś skandal się nie wydarzy, bo już na przykład też chciał Ban Ki-moon kandydować, no ale afera korupcyjna jego brata no praktycznie spowodowała, że uznał, że nie warto.
Czy jak patrzymy na Koreę Południową, to mamy do czynienia też z jakimiś próbami oddziaływania północy na politykę południa? Czy ma pan taką poczucie, że tak jak ostatnio stało się modne oskarżanie na przykład Rosji o to, że potrafi wygrywać wybory w demokratycznych Stanach Zjednoczonych, to czy północ potrafi oddziaływać na politykę południa?
Znaczy obrońcy pani prezydent Park właśnie przyjęli taką retorykę, że właśnie no, nie mamy też dowodu, że północ wysłała wróżkę i umieściła ją koło pani Park. No, no, tego typu koncepcje się też pojawiają, chociaż ja myślę, że te wpływy nie są tak duże. No i poza tym no jednak model północno-koreański dla mieszkańców Korei Południowej nie jest atrakcyjny. No, trzeba pamiętać, że Korea Południowa ma bardzo dobrze wykształcone społeczeństwo, jeżeli chodzi o poziom edukacji, także jeżeli chodzi o informatyzację. Oni są na pierwszym miejscu na świecie. No i jest to społeczeństwo obywatelskie, które już... No i teraz są dyskusje też nad konstytucją, gdyż prezydent ma 5-letnią kadencję, no ale ma bardzo dużą władzę.
To i... prawda, ale to jest pozostałość czasów, kiedy mieliśmy do czynienia z dyktatorami wojskowymi na południu.
Tak, i zresztą tą jedną kadencję zostawiono, nie dwie, no żeby ktoś tej władzy nie nadużywał, się okazało. Teraz przechodzimy do morderstwa Kim Jong-nama. Znaczy tak, to ojciec podjął decyzję, no szczególnie kiedy Kim Jong-nam w 2001 roku udał się do Tokio, posługując się fałszywym dominikańskim paszportem, który notabene miał tam wpisane Kim i po koreańsku było polski mis. Skąd tego misia polskiego wziął, to nie wiem. No jeszcze miał przy sobie 50 tysięcy dolarów tak gumkami, prawda, spięte w torbie, no i tłumaczył się, że się wybiera do Disneylandu. Oczywiście służby japońskie tą fizjonomię, tą twarz znały, zresztą ona była, i w tym momencie ojciec podjął decyzję, że on nie. No, drugiego syna też uznał za niezdolnego, dopiero trzeci, prawda, został już wtedy wytypowany na przywódcę. Natomiast Kim Jong-nam został umieszczony w Makao, gdzie pilnował interesów dynastii. No, mieliśmy taką aferę z Macao Delta Bank, gdzie się okazało, że połowa depozytów, no, osoby, Koreańczycy Północni, no, naprawdę byli fikcyjni, czyli to byli agenci, którzy używali, prawda, tych pieniędzy jako funduszy operacyjnych. Też związki, prawda, przywódców północno-koreańskich z Macao są bardzo ścisłe. Jeden z tajkunów z Macao, właścicieli kasyn, jest no formalnie to on należy do państwa, ale jest udziałowcem dużego hotelu Yanggak na wyspie Yanggak-do, gdzie są chińskie restauracje, też bary karaoke. Łaźni, oczywiście tam zwykły północny Koreańczyk do tego hotelu nie wejdzie, nawet nie ma szans, żeby się zbliżyć. I on często podróżował do Malezji, Singapuru i Indonezji. Stosunki dyplomatyczne Korea Północna ma z Malezją od 2004 roku i były to stosunki bardzo bliskie. Nawet jak się jedzie, prawda, na taką wycieczkę do właśnie tej strefy zdemilitaryzowanej i szczególnie do tej wspólnej strefy bezpieczeństwa, do GSA, to na przykład obywatele chińscy, rosyjscy i ciekawe Malezji nie mają tam wstępu. Taka historia po prostu się zdarzyła i nawet ja sam na lotnisku Sunan w Pjongjang widziałem czartery odlatujące do Kuala Lumpur. W Kuala Lumpur toczyły się też nieoficjalne rozmowy, na przykład amerykańsko-północno-koreańskie, bo to był Berlin, Genewa i właśnie Kuala Lumpur. No, czyli też takie miejsce. Wiemy, że też północni Koreańczycy tam w jakimś stopniu dokonywali pewnych operacji, będąc w sytuacji sankcji, i te stosunki były bardzo bliskie. Natomiast po tym wydarzeniu przede wszystkim doszło do starcia, gdyż Korea Północna już oficjalnie w mediach ogłosiła, że obywatel północno-koreański posługujący się paszportem dyplomatycznym, oczywiście trzymają się tego nazwiska Kim Chol, został zamordowany w Malezji, no i oskarżono, że Malezja nie zapewnia, prawda, przybyszom bezpieczeństwa i że władze malezyjskie są w to zabójstwo, że nie pozwoliły zabrać ciała bez sekcji zwłok. No tutaj wicepremier Malezji oświadczył, że generalnie, jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem lotniczym, katastrofą czy morderstwem, to śledztwo prowadzą policja i władze bezpieczeństwa, prokuratora kraju, na którego terenie to się zdarzyło. I to jest podstawa prawa międzynarodowego, tak powiedział wicepremier Malezji, dlatego oni prowadzą to śledztwo. No i teraz też oprócz tych dwóch kobiet, które no bezpośrednio tego dokonały, gdyż mamy nagranie z kamery z lotniska i no dzisiaj już wiemy, że tej trucizny, która użyto, to był gaz bojowy używany przez armię północno-koreańską, chyba on się WX nazywa, i po prostu no pierwsza to trzeba było przygotować dezodorant z tym środkiem i następnie jeszcze, żeby to zadziałało, użyć kawałka materiału, szmatki, i po prostu w tym momencie on no jeszcze w drodze do szpitala żył i był kontakt z nim. Natomiast no trucizna była tak silna, że go zabiła. No
ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego Korea Północna miałaby zabić Kim Jong-nama na lotnisku w Malezji, ale może ja nie rozumiem tamtejszej polityki.
Nie, ale teraz jest pytanie, no skoro nie był kandydatem. No tu już pojawiają się spekulacje takie fantastyczne, że podobno w Londynie działa rząd Korei Północnej na wygnaniu. I on podobno zgodził się przyjąć funkcję premiera tego rządu. Nigdzie to nie jest potwierdzone. Są też wersje, że on został zwerbowany przez wywiad południowo-koreański i wywiad już lada chwila miał go, prawda, zabrać do Seulu, gdzie gdyby ogłosił, prawda, prawdę o tym, co się dzieje, to by była bomba na świat. No i dlatego po prostu no już nie mówi, już nie może nic powiedzieć. Inna wersja to jest kwestia rozliczeń finansowych. On obracał milionami dolarów, kupując technologię, broń do różnych, prawda, działań, przeprowadzając właśnie te transakcje. I tu jest kwestia no, związków, prawda, z jakąś mafią malajską czy chińską, czy nawet Koreańczyków, bo oni są też przecież, jeżeli chodzi o przestępczość, to te rzeczy się dzieją. Także my na razie wiemy to, co wiemy, to, co po prostu pochodzi z mediów, no i z tych konferencji prasowych. Natomiast no jest to po prostu no takie wydarzenie bardzo prawda, smutne, natomiast no nie wiemy, jaka reakcja na przykład brata była na śmierć brata i wiele jeszcze innych rzeczy. No, morderstwo miało miejsce 13 lutego, dzisiaj mamy 25, 12 dni minęło, także w tej chwili jest też problem, że Pjongjang żąda, prawda, żeby te zwłoki zostały przetransportowane. Tam jeszcze jest kwestia 4 osób podejrzanych narodowości północno-koreańskiej, w tym jest wymieniany attaché ambasady północno-koreańskiej w Malezji. Zresztą ten attaché wyjechał, jest w Pjongjangu. Zresztą normalnie to ma immunitet dyplomatyczny i nie musi, prawda? To jest jednym z elementów też
wyjaśnienia
konwencji
tych dwóch kobiet, które były bezpośrednimi sprawczyniami tego zabójstwa, są tak fantastyczne, że być może aż realne, że to przedstawiono im to jako historię, która ma być jakiegoś rodzaju żartem, który trzeba zrobić, i dano im jakąś bardzo niewielką sumę pieniędzy za udział w tej mistyfikacji.
A to jest też bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe, no, żeby komuś psikusa zrobić i go, prawda, dezodorantem oblać. No. Ale ja w to nie wierzę, bo no, jeżeli to już by działały służby północno-koreańskie, to właśnie ten oddział trzeci do spraw, prawda, zwiadu i wywiadu, no, ma super przeszkolone agentki, które no, różne paszporty używały. No, na przykład ta słynna, która wysadziła samolot, prawda, z innym agentem, który połknął cyjanek, no ona źle go zgryzła i w ten sposób, prawda, trafiła najpierw do władz, prawda, Emiratów Arabskich, do ich służby bezpieczeństwa, no a potem trafiła do Seulu, no i ona właśnie przyznała się, jest jej bardzo wstrząsająca książka, no ale ona miała paszport japoński i też przybrała japońską tożsamość, także.
Gdy rozmawiamy o Korei Północnej, no to mówiliśmy o tych próbach atomowych i o próbach rakietowych. Czy pana zdaniem to jest realna groźba dla świata? Czy to jest kraj, który kieruje się jakiegoś rodzaju pragmatyzmem politycznym i po prostu straszy jedynie świat przed agresją tymi zbrojeniami? Czy też mamy do czynienia z krajem nieobliczalnym, który w którymś momencie może użyć broni atomowej przeciwko swoim prawdziwym i domniemanym wrogom w sposób zupełnie nie związany z jakimikolwiek politycznymi, realnymi działaniami?
Znaczy, proliferacja broni atomowej, no to jest poważne naruszenie prawa międzynarodowego. No wprawdzie Korea Północna wystąpiła z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, ale no tutaj traktujemy, prawda, bezpieczeństwo międzynarodowe jako rzecz niepodzielną i dlatego jest taka reakcja społeczności międzynarodowej i rezolucje Rady Bezpieczeństwa, które no, bardzo radykalne środki, które mają Koreę Północną z tej drogi sprowadzić. No, pamiętamy rozmowy sześciostronne, które zaczęły się w 2003 roku z inicjatywy Chin. Chiny były gospodarzem, uczestniczyły w nich Chiny, obydwie Koree i Japonia. Rosja, oczywiście Stany Zjednoczone, które też odgrywały bardzo ważną rolę, no one oczywiście się załamały w momencie, kiedy wcale, znaczy tak, Zachód udzielił dużej pomocy finansowej, a oni programu nie przerwali, czyli zwyczajnie oszukiwali i w tym momencie sprawy znalazły się w tym punkcie. Natomiast ja myślę, że no, Korea Północna nie dąży do wojny, gdyż oni na tyle mają informacje, prawda, i potencjał. No ja też rozmawiałem i z amerykańskimi wojskowymi, i z południowo-koreańskimi, szczególnie z generałem, on jest Chun Bum Yen. On był szef sztabu generalnego, to mi mówił, no po prostu w tej chwili dysponuje się taką bronią, że w realiach, prawda, konfliktu to no oczywiście oni są w stanie, prawda, podpalić Seul i doprowadzić do nieszczęścia. Na południu momentalnie by się 8 milionów ludzi zjawiło, prawda, uchodźców głodnych. Chiny też gdzieś strzyby dostały, także nikt nie chce naprawdę tam wojny i konfliktu. Oczywiście takie trwanie w takim, prawda, napięciu i ciągłe te manewry, które się odbywają, to jest też i kosztowne w sensie finansowym. No, Korea Północna 25% swojego PKB przeznacza na wojsko. Natomiast ja też ze swoich obserwacji uważam, że no, tą armię by sprawdziła wojnę. Natomiast no, pytanie, czy oni mają dostateczne ilości paliwa, żeby te wszystkie samoloty czy czołgi pojechały. Także to jest ten problem. Natomiast generalnie to Kim Jong-un nie dąży do wojny, gdyż, ale ten program no, ma przede wszystkim cel wewnętrzny. To jest problem też sukcesji po ojcu i on ma pokazać, że przez te 5 lat przywódca jest samodzielny, skutecznie walczy, prawda, z Amerykanami, z Koreą Południową, z wrogami, no i mobilizować społeczeństwo przeciwko wrogom zewnętrznym, wewnętrznym. To taki podstawowy cel jest. No, że oni chcą też uznania przez Stany Zjednoczone siebie jako państwo atomowe. Natomiast Obama powiedział, że never. Trump najpierw chciał rozmawiać z Kim Jong-unem. Oczywiście uznano to za bardziej żart niż rzecz poważną. No bo no pytanie w tej chwili rozmawiać o czym? I no ten rok, ja myślę, że on w ogóle jest pełen wyzwań, bo to i też jest polityka Rosji, w ogóle to, co się też dzieje w Europie. Natomiast właśnie w Azji Wschodniej no mamy silne też napięcia pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, także no, no jest ciekawe. Natomiast tutaj niedawno właśnie też pojawił się postulat, i to był postulat amerykański, żeby wrócić do rozmów sześciostronnych. Jak ja byłem w Pjongjangu w październiku, rozmawiałem z dyrektorem Departamentu Europy, to powiedział, że nie chcą w tej chwili wracać, bo już tyle rozmawiali, to nic nie przyniosło, że celem Stanów Zjednoczonych jest, prawda, wymazanie ich i doprowadzenie do takiej zmiany, żeby, prawda, oni upadli.
No to w takim razie, czy istnieje taka możliwość, że uda się chociażby poprzez ten pomysł przedstawiony przez prezydenta Trumpa wpłynąć na Koreę Północną, a właściwie być może doprowadzić ją do upadku? Czyli mówiąc najkrócej, czy Chińczycy mogą w tej sprawie coś zrobić? Czy na przykład rzeczywiście istnieje możliwość zablokowania granicy lądowej między tymi dwoma krajami i właściwie doprowadzenia do, mówiąc najkrócej, całkowitej blokady Korei Północnej?
W tej chwili właśnie bardzo dużo oddziałów wojskowych chińskich przesunięto na granicę. No to jest kwestia też wzmocnienia ze względu, prawda. Natomiast no generalnie Chiny, jak już mówiłem, no ciągle prowadzą tą politykę, prawda, dyferencjacji dwóch Korei. Ich, że tak powiem, raz jednych popierałem, raz drugich, no bo nie chcą zjednoczenia, które by im geopolitycznie zaszkodziło. Natomiast no, chcieliby innego przywództwa, które by zdecydowało się na politykę reform, taką jak w Chinach. Bo to jest kwestia spraw wewnętrznych Korei Północnej, gdzie, mówię, jak ja obserwuję sytuację, no, szczególnie w samej stolicy, w Pjongjangu, to no, tam się naprawdę diametralnie zmieniło, bo oni już prądu nie wyłączają stale. No pojawiły się, prawda, nowe samochody, trolejbusy, autobusy, no ale ludzie, jak ja byłem, to było takie hasło Malima, czyli wyścig pracy 200-dniowy. No w tym właśnie te inwestycje budowlane tam koło Uniwersytetu Kim Il-sena budowali taką dzielnicę Ronim. No w międzyczasie tajfun, prawda, im wymył kilka miast i tam tych ludzi wysłali. Ja widziałem na budowie to sami żołnierze, bo jakoś tam cywilnych ludzi nie widziałem. I to jest też problem no, tego społeczeństwa. No ale widzę tak, że szczęście w rytmie marsza, ale uczestnicy bardzo zmęczeni. Bo to jest problem. Oczywiście oni walczą o przetrwanie w zmienionych realiach światowych. To mi kiedyś powiedział dyplomata północno-koreański w Warszawie, że cały świat się zmienił, a my nie, i stąd, prawda, mamy takie kłopoty, jakie mamy.
Czy ktoś, oprócz tych Chin, które boją się zjednoczenia Korei, obok Rosji, która być może lubi, żeby i Chiny, i Stany Zjednoczone miały z tą Koreą Północną kłopoty, czy ktoś jeszcze może być takim sojusznikiem Korei Północnej? Czy taka oś zła, którą kiedyś przedstawiano, rzeczywiście realnie może w świecie istnieć?
No, Irak to jest raczej oś kłopotów dzisiaj amerykańskich. No Iran, no mamy te porozumienie, no zobaczymy, co z tym Trump zrobi, które Obama wywalczył, że Iran zszedł z tej złej drogi, prawda, rozmowy, rozwoju programów atomowych. Natomiast jeżeli chodzi o politykę rosyjską, bo pamiętamy lata 90. to był okres Jelcyna i smuty, upadku gospodarki rosyjskiej. Zresztą też bardzo ciekawe są statystyki. Ja przeczytałem niedawno taki raport amerykańskiego Centrum Instytutu Badań Strategicznych, że gdyby taką symulację zastosować, to od 90 roku gospodarka Chin wzrosła 16 razy, Polski 6, a rosyjska tylko 1,8%. No bo oni praktycznie, no jeszcze Moskwa, Sankt Petersburg, ale tak pojechać gdzieś na Syberię do rosyjskich miasteczek, miasta, to jest nada z biędzą, biada z nędzą. No jeszcze tu mamy problem też wyludniania się Syberii, bo jest zimno, są ciężkie warunki do życia, no i ci ludzie, prawda, no Putin teraz coś w rodzaju, tak jak kiedyś Lincoln wprowadził tam ustawę, akt o domostwach, że no ludzie mogą ziemię brać, ale będą chętni i nawet tam mają mieć jakieś dopłaty. Problem jest dla Rosji w tej chwili taki. Są bardzo aktywni. Jak ja byłem teraz we wrześniu, w październiku, rozmawiałem z ich ambasadorem Aleksandrem Matsugorą. On był wiceministrem spraw zagranicznych. Jest to profesor, mądry człowiek, znający koreański, oczywiście służący swojemu krajowi. I ich, no oni Koreę Północną wykorzystują jak mogą. No pierwsza sprawa, to im darowali dług. Korea Północna była winna Rosji 11 miliardów dolarów. No wiadomo było, że kraj z PKB gdzieś w tej chwili około 60 miliardów i z eksportem 6-miliardowym, no, nigdy by tego nie spłacił. Stąd to nastąpiło, prawda, skreślenie. Natomiast no też Rosja niechętnie w tej chwili pożycza Korei Północnej pieniądze, no bojąc się, że oni nie oddadzą. Też mamy miliard dolarów poszedł w konwersję, to znaczy tak, Rosjanie na nowo przebudowali linię kolejową z Władywostoku do Nadżinu. Nadżin to jest port, który nie zamarza w odróżnieniu, no i tam też wiem, że działa, oczywiście tego nigdzie nie podali, rosyjska baza marynarki wojennej, bo to nasi dyplomaci zauważyli, że bunkry, prawda, które stosuje się do statków cywilnych, są inne niż te, które, prawda, przyjmują okręty wojenne.
No zobaczymy, jak tak naprawdę te relacje pomiędzy Koreą Północną a poszczególnymi ważnymi uczestnikami tych światowych gier politycznych będą przebiegały. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Marceli Burdelski, mam nadzieję, że udało się nam wytłumaczyć Państwu te różne światowe konteksty tego, co dzieje się w niedużej, acz bardzo ważnej politycznie Korei Północnej. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
No jeszcze na koniec 25 milionów mieszkańców, 110 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli 3 razy mniejsza niż Polska. No południe ma 90 tysięcy tylko kilometrów kwadratowych. Razem Koreańczyków jest 70 milionów.
Dziękuję bardzo.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat?